Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas.
Cześć, witam Cię ponownie w podcaście Dochodowa firma. Jak popatrzysz sobie na skuteczność Twoich działań sprzedażowych, szczególnie jeżeli w Twoim procesie są wykorzystywane rozmowy jeden na jeden, to najczęściej, licząc sobie faktycznie dobrze statystykę, zobaczysz, że między 60 a 90% osób, które nie kupuje, to są osoby, które mają na różnym poziomie występujące obiekcje. Jak popatrzysz sobie na statystyki np. działań marketingowych, które nie wymagają rozmowy jeden na jeden, to najczęściej w momencie, kiedy ten ruch jest przerzucany od razu na stronę, ta skuteczność jest na poziomie 1-3%, do 3%, od 1 do 3%, a kiedy masz faktycznie zaangażowaną rozmowę jeden na jeden, to najczęściej widać, ja już to widziałam na przestrzeni ostatnich lat przy tysiącach firm, że ta skuteczność najczęściej właśnie cyrkuluje w około 10, może kilkunastu procent, szczególnie jeżeli rozmowy, które są prowadzone, nie są prowadzone tylko z osobami, które są bardzo mocno dogrzane, zanim trafiają na rozmowę telefoniczną, ale również z osobami, które sprzedawca czy przedsiębiorca sam proaktywnie pozyskuje. Teraz skoro aż 60 do tych 90% to są osoby, które nie kupują, a realnie mamy takie poczucie, że mogłyby kupić, ponieważ widzimy, że sytuacja, w której się znajdują, czy potrzeba, którą mają, faktycznie może być zaadresowana naszym rozwiązaniem, czy naszą ofertą, tylko w jakiś sposób nie są w stanie zobaczyć obrazka, który Ty widzisz. Dajmy sobie tu taki przykład i w jaki sposób faktycznie możemy zaadresować tą kwestię obiekcji od samego początku, kiedy zaczynasz rozmawiać z klientami, tak żeby ta skuteczność Twojej komunikacji i następnie sprzedaży była dużo większa. Weźmy sobie przykład jednego z klientów, któremu sprzedawałam, to była akurat marka Wolf Summit i to był software house, któremu sprzedawałam możliwość pojawienia się na konferencji w celu pozyskiwania klientów biznesowych. I w pierwszym momencie, kiedy zaczęłam z nimi rozmawiać, właściciel tej firmy mówi: wiesz co, Basia, my de facto nie jedziemy na konferencje, konferencje nam się po prostu nie sprawdzają. No, czyli to była ewidentnie obiekcja, ewidentnie jakieś ale, które wynikało z ich przeszłych doświadczeń. Dlatego też zaczęłam zadawać pytania, które były pytaniami pogłębiającymi, które miały na celu zrozumienie, co się wcześniej wydarzyło, na jakich konferencjach wcześniej byli, jak były one zorganizowane, dlaczego uważają, że one nie były skuteczne, co czują, że mogłoby się w nich zmienić, żeby faktycznie ta skuteczność tego działania była większa, czy to była kwestia uczestników, czy to była kwestia formy takiego wydarzenia. Więc wymagało to ode mnie bardzo dużej ilości pytań pogłębiających, żeby zrozumieć, jaki jest stan faktyczny ich myślenia na ten temat, aby móc w ogóle dopiero się do tego odnieść i przeprowadzić ich z tego punktu A do punktu B, w którym faktycznie zobaczyliby, że to, co ja im proponuję, jest zupełnie czymś innym i faktycznie może tą potrzebę, którą mają, spełnić. No bo jakoś dzisiaj już tych klientów pozyskują. Więc jedne z pytań, które również zadawałam, były pytania, które dotyczyły tego, które z kanałów komunikacji im się najlepiej sprawdzają i powodują, że tych klientów mają taką ilość, której poszukują. No i się okazało, że to często były działania typowo online'owe, niekoniecznie właśnie bezpośrednie spotkania. I jak zaczęłam pytać o to, okej, to mamy tutaj kanał online'owy, reklamę, no to potem zaczęłam zadawać pytania, ile takich klientów pozyskają w ciągu określonego czasu, czyli miesiąca czy kwartału, jak długi ten proces jest, ile zazwyczaj on trwa. Więc miałam na początku wszystkie dane, z których mogłam zobaczyć, jaka jest ich skuteczność obecnych działań. Miałam dodatkowo dane dotyczące tego, dlaczego te ich przeszłe doświadczenia faktycznie się nie sprawdziły. I dopiero wówczas byłam w stanie te osoby przeprowadzić, żeby pokazać im, dlaczego nasze rozwiązanie mogłoby zadziałać, ale też nie robiłam to w sposób przedstawiając całą ofertę, tylko robiłam to po prostu w sposób, który znowuż był z wykorzystaniem historii i pytań, które prowadziły tego klienta w rozmowie, aby sam do tych wniosków doszedł. To jest jakby kluczowy aspekt prowadzenia dobrych rozmów sprzedażowych, które pozwalają klientowi samemu dojść do wniosku, że on tego potrzebuje albo że byłoby to dla niego wartościowe. Więc jak ja pokazałam im, że mogą w tym samym czasie pozyskać kilka razy więcej klientów i jeszcze taniej za nich zapłacić i dlaczego ta forma ma możliwość się sprawdzić, to się okazało, że faktycznie finalnie oni się stali. Ten software house stał się naszym klientem, przyjechał na naszą konferencję, w ciągu 2 dni odbyli kilkadziesiąt spotkań, pozyskali x klientów i następnie, bo my robiliśmy, zanim sprzedaliśmy Wolf Summit do nowych właścicieli, robiliśmy go 2 razy w roku i jeżeli jak do nich dzwoniłam następnym razem, żeby zaproponować im uczestnictwo w tym samym roku, na jesieni, bo byli na wiosnę, to powiedzieli mi: wiesz co, Basia, mamy tyle klientów, mamy pełne ręce roboty, chętnie się pojawimy w przyszłym roku, ale drugi raz taka intensywność, którą wydajecie, to jest coś, czego nie bylibyśmy w stanie nawet obsłużyć. Zaczęliśmy się wewnętrznie śmiać z zespołem, że jesteśmy za dobrzy w tym obszarze, bo sami sobie ten biznes trochę ukrócamy. Oczywiście mówię to żartobliwie, natomiast faktycznie, tak jak widzisz, z miejsca, w którym ten klient był na nie, okazało się, że byłam w stanie go przeprowadzić na tak. I teraz dlaczego Ci pokazuję ten przykład? Dlatego, że jak popatrzysz sobie na swoją komunikację, która ma miejsce z poziomu, czy to komunikacji na zimno, czyli właśnie takiej komunikacji jeden na jeden bez budżetów marketingowych, czy komunikacja marketingowa, to najczęściej jak sobie poobserwujesz, jak marki komunikują, to bardzo często ta komunikacja już jest na poziomie takiego pozycjonowania samego produktu, nie tylko samego języka korzyści. I popatrz sobie na hasła marek, które się fajnie rozwijają, typu BMW, na przykład radość z jazdy, tak? Czyli jest to emocja, efekt, dlaczego ci ludzie ten produkt kupują. I każdy ten produkt, który ty sprzedajesz, powinien w momencie, kiedy tą komunikację początkową ma projektowaną, powinien mieć uwzględniony aspekt rozbicia najczęstszych i najczęściej powtarzających się obiekcji od klientów. Czyli podam Ci przykład. Jeżeli na przykład miałabym komunikację na zimno i ta komunikacja nie byłaby komunikacją marketingową, bo w komunikacji marketingowej masz trochę więcej szansy przeprowadzić tego klienta stopniowo do tego, żeby to zaufanie zbudował. W komunikacji na zimno, szczególnie na przykład jeżeli jest to komunikacja początkowo pisana albo jest to zimna rozmowa telefoniczna, to ta interakcja, w którą wchodzisz od razu jeden na jeden, nie pozwala Ci tak bardzo dobrze tego klienta dogrzeć, zanim zaczniesz sprzedawać, więc masz trochę bardziej ograniczone możliwości. Natomiast wciąż ten aspekt zaadresowania największej obiekcji od razu możesz wykorzystać, żeby większy procent był responsywny. I weźmy sobie przykład marki C-Bloggers, marki, w której sprzedajemy usługi influencer marketingu. I teraz, co oni mają jako potencjalne obiekcje? Obiekcją może być A, nie mam gwarancji, że wygeneruję określone zasięgi. Obiekcją może być kwestia tego, że, czyli żeby wytłumaczyć Ci format, żebyś dobrze to zrozumiał, format wygląda w ten sposób, że jest to faktycznie wydarzenie, na którym jest kilka tysięcy twórców internetowych i celebrytów z dużymi zasięgami. Marki pojawiając się na tym wydarzeniu wchodzą tak bardzo nienachalnie w interakcję z uczestnikami po to, żeby te zasięgi naturalnie zostały wygenerowane, ale nie mają czegoś takiego, że mają gwarantowaną jakąś liczbę postów czy gwarantowaną interakcję z poszczególnymi markami, ponieważ my tego nie jesteśmy w stanie zagwarantować, bo to jest dobra wola osób, które tam uczestniczą. Natomiast wiemy, że to, o co możemy zadbać, to jest to, w jaki sposób pojawiają się na tym wydarzeniu i w jaki sposób będą się prezentować i wiemy, jakie formy się sprawdzają, jakie się nie sprawdzają, że uczestnicy chcą z nimi w interakcję wchodzić. Więc raczej pełnimy rolę takiego doradcy w procesie współpracy z nami, aby ta forma, w której będą występowali, faktycznie była dla nich skuteczna. I patrząc teraz na ten aspekt obiekcji, które z tego tytułu może powstać, to mogą być na przykład obiekcje, które będą dotyczyły właśnie tego, że A, nie mam gwarancji, z drugiej strony ja już współpracuję indywidualnie i nie potrzebuję niczego więcej. No i na przykład weźmy sobie tą drugą obiekcję, tak? Czyli dla tych marek, które są już świadome, już współpracują i na przykład, ponieważ jak indywidualnie współpracują, to mają gwarancję określonej liczby postów, ale nigdy nie mają gwarancji de facto tego, że te zasięgi faktycznie zostaną odpowiednio zbudowane, czy interakcja tej społeczności z tym postem będzie po prostu, zwróci się pod kątem inwestycji i efektu, którego marka pożąda współpracując z danym twórcą internetowym, czyli influencerem. My w tym momencie, jakby to czym gramy, to gramy między innymi argumentem, który pokazuje, że całe wydarzenie, ostatnia edycja miała ponad 100 milionów zasięgów, i całe wydarzenie, nawet jeżeli część tych zasięgów oni wezmą, to nie muszą każdej z marek czy każdej marki takiego influencera indywidualnie płacić za współpracę. Jeżeli dobrze zaaplikują format, to są w stanie mniejszym nakładem i czasowym, i pieniężnym, bo w ciągu tak naprawdę 2 dni plus przygotowania, wygenerować dużo większe zasięgi niż przy tej współpracy indywidualnej. I też będzie to dużo bardziej naturalne, niż gdyby był to taki, bo nie każdy influencer ma umiejętność dobrze pozycjonowania danych marek, niektórzy robią to tak bardzo wprost, co też ma wtedy mniejszą skuteczność dla marki i jest też minus dla influencera. Więc my gramy tymi aspektami i w momencie, w którym komunikujemy początkowo, zaczynamy projektować naszą komunikację taką pierwszą z marką, kiedy jest to komunikacja tak zwana na zimno, żeby ta marka weszła z nami w interakcję, to od razu używamy kwestii zasięgów i dźwigni i czasu, bo wiemy, że to jest ten aspekt, który może zwrócić uwagę i zaadresuje aspekt, jak powiemy, że czyli takie 3 czynniki użyjemy i że to jest 100 milionów zasięgu i że to jest 3,5 tysiąca influencerów i w ciągu 2 dni, to pokazujemy tak naprawdę to jako porównanie do aspektu takiej współpracy indywidualnej i wiemy, że w podtekście jest de facto zaadresowanie tego, ile oni wysiłku muszą włożyć w każdą z współprac indywidualnych, czy na przykład jak niektóre marki robią współpracę z na przykład dużą ilością tak zwanych małych influencerów, czyli małych twórców internetowych, to każda interakcja z każdym z nim, skoordynowanie tego wszystkiego też wymaga dużej ilości czasu, który tutaj mogą faktycznie zaoszczędzić. Więc my, wiedząc o tych aspektach, wiemy, że nasza komunikacja potrzebuje dosyć mocno ten aspekt adresować i następnie na przykład w zimnym mailu czy w zimnej komunikacji na mediach społecznościowych, która ma prowadzić do rozmowy, wiemy, że też ten aspekt bardzo mocno podkreślamy, czy podkreślamy aspekt oszczędności czasu, podkreślamy aspekt na przykład mniejszym kosztem większych zasięgów, czyli gramy tym, co wiemy, że adresuje zarówno nie tylko samą korzyść, ale adresuje też to, co najczęściej może się pojawić w obiekcjach u danych klientów. Jeżeli masz możliwość inwestowania budżetu w działania marketingowe, moim zdaniem to jest coś, do czego jak najszybciej powinien zawsze dochodzić, to faktycznie powinieneś wziąć pod uwagę aspekt, że w komunikacji, która na przykład jest albo to jest wideo nagrane na stronach lądowania, albo jest to narracja pisana na stronach lądowania, ponieważ zawsze klientów powinieneś pozyskiwać w procesie sekwencji stron lądowania, a nie przerzucając ruch na stronę www, to w tamtych miejscach zawsze masz miejsce na narrację, albo wideo, albo pisaną, która absolutnie koniecznie projektowana powinna być w oparciu o obiekcję. Czyli na przykład, jeżeli budujesz jakąś historię, którą opowiadasz i którą pokazujesz językiem korzyści, co ten klient z tego będzie miał, to potrzebuje być tam zasiany zawsze aspekt rozbicia obiekcji. Podam Ci przykład. Ja, jeżeli wiem, że sprzedaję jeden z moich produktów, który jest dedykowany do przedsiębiorców, którym pomagam zwiększyć skuteczność sprzedaży jeden na jeden i wiem, że na przykład jedną z najczęstszych obiekcji, którą klient będzie posiadał, będzie kwestia, czy da się to zastosować w mojej branży, czy oby na pewno w moim sektorze da się to wykorzystać, to bardzo świadomie wybieram na tą stronę lądowania opinie osób z różnych branż, które przeszły przez ten program, tak aby pokryć wszystkie sektory, które chcę zaadresować, czy przynajmniej takie większe zbiory typów przedsiębiorców, którzy powinni z tego skorzystać i faktycznie będą mieli z tego tytułu efekty. Mam i kogoś od usług, mam i od produktów fizycznych, mam i od technologii, od różnych poziomów wartości, bo wiem, że te aspekty spowodują, że one mówią do tej narracji, którą ma konsument w głowie, która jest jego ale. I to ale chcesz mieć możliwość zaadresować, zanim ten klient nawet trafi do Ciebie na przykład do rozmowy, że to jest produkt, który wymaga rozmowy, bo jest droższy. Tak więc proces pokonywania obiekcji, to, co chciałabym, żebyś zrozumiał przede wszystkim, patrząc na dzisiejszy odcinek, to nie jest coś, co się dzieje już tylko podczas samej rozmowy telefonicznej. W książce Jak pozyskiwać klientów pokazuję metodę na pozyskiwanie klientów. Jeżeli będziesz miał okazję ją mieć w ręce, ponieważ ona faktycznie teraz wychodzi na rynek, to pokazuje dokładnie schematy naszej komunikacji na zimno. Jak będziesz czytał te schematy, to zwróć konkretnie uwagę, w których miejscach one są adresowane, bo są tam adresowane. I pod tym kątem zawsze powinieneś myśleć już od pierwszego momentu, pierwszej interakcji z klientem, którą masz. I jeden na jeden, i marketingowej, nawet jeżeli projektujesz treści na swoje media społecznościowe, to te treści na media społecznościowe również powinny uwzględniać aspekt najczęstszych obiekcji Twojego klienta. Bo jeżeli będziesz projektował treści, które tak jakby pomiędzy wierszami rozbijają tą obiekcję, nie jest to nadpowiedziane wprost, to te osoby, które zazwyczaj są bardzo daleko od decyzji zakupowej w stosunku do Twojego produktu, bo mają być może błędne przekonania bądź błędne doświadczenia wcześniejsze, które rzutują na to, co myślą, pozwolą im bardzo płynnie przejść do miejsca, w którym będą otwarci na Twoją propozycję. To jest też jakby aspekt, który my bardzo mocno wzięliśmy pod uwagę w momencie, kiedy wyciągaliśmy wnioski z naszej pierwszej firmy, którą budowaliśmy, gdzie z uporem maniaka próbowaliśmy forsować produkt, który się zupełnie na rynku polskim nie przyjmował lata temu. Zresztą opowiadam tą historię w ostatnim numerze Forbes Woman, gdzie też miałam okazję się podzielić, czego się nauczyliśmy, jakie wnioski z tego wynieśliśmy. Miałam taki wywiad właśnie związany z taką tą naszą dosyć drogą, dwumilionową lekcją, którą odrabialiśmy z pierwszą firmą. I tam właśnie pokazuje, jak bardzo ważny aspekt jest takiego mega dobrego zrozumienia klienta, gdzie ta narracja właśnie nie tylko na poziomie języka korzyści, ale na poziomie właśnie rozbijania obiekcji, która aż tak dużo Twoich klientów wysypuje, jest tak mega istotna, żeby została włożona w pierwsze interakcje, które z klientem faktycznie odbywasz. Mam nadzieję, że teraz będziesz miał zawsze w głowie, kiedy będziesz cokolwiek projektował, od komunikacji marketingowej po bezpośrednią sprzedażową, zawsze będziesz w pierwszej kolejności myślał, jakie są najczęstsze obiekcje mojego klienta.